A już teraz przenosimy się między innymi do Chin, a mamy połączenie z Radosławem Pyflem, ekspertem właśnie do spraw Chin, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
No i zaczynamy od tego konfliktu o archipelag Senkaku. Rzecznik japońskiego rządu oświadczył, że Japonia przekazała Chinom protest w sprawie obecności chińskich statków w pobliżu spornego archipelagu. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja na Morzu Wschodniochińskim?
No myślę, że w ogóle mamy bardzo dużo ciekawych tematów, jeśli chodzi o odległe morze i oceany. Morze Wschodniochińskie, czy Morze Południowochińskie, a także Ocean Indyjski, bo można powiedzieć, że ten ład ukształtowany w XX wieku no, zaczyna już trzeszczeć i tutaj ten konflikt między Japonią a Chinami na dobre zaczął się w 2012 roku, kiedy Japończycy z rąk prywatnych wykupili te wysepki po japońsku Senkaku, po chińsku Diaoyutai. Diaoyutai w ogóle po chińsku to oznacza platforma do łowienia ryb, tak na dobrą sprawę, czyli jakieś takie miejsce, z którego łowi się można dokonywać połowu ryb. I to pokazuje, że teoretycznie te wysepki nie są niczym istotnym, no ale okazuje się, że od 2012 roku, odkąd Japonia dokonała zakupu tych wysepek, to trwa bardzo gorący konflikt o to, kto jest tam suwerenem, w związku z czym no, bezustannie ta przestrzeń morska jest naruszana przez chińskie statki, czy tam czasami kutry rybackie. I sytuacja jest napięta powiedzmy od tych 8 lat, a Japonia też trzeba powiedzieć jest takim wygodnym trochę sparring partnerem dla Chin, bo jeżeli pojawiają się jakieś problemy wewnętrzne, a tak też było w 2012 roku, kiedy trwała tam walka o władzę między Xi Jinpingiem a Bo Xilajem, no w efekcie, jak wiemy, wygrał Xi Jinping, no to używano też tych nastrojów antyjapońskich, które prowokowały bardzo emocjonalne reakcje na ulicach chińskich miast, tam niszczono japońskie samochody czy japońskie restauracje i zawsze, kiedy w Chinach bardzo często się tak zdarza, może nie zawsze, ale bardzo często, jeżeli są jakieś problemy wewnętrzne, no to wówczas Japonia jest zawsze takim wdzięcznym wówczas krajem, którego społeczeństwo jest bardzo wrogo nastawione i wówczas kieruje się uwagę tego społeczeństwa właśnie w stronę Japonii. I te wysepki no tutaj na pewno będą jakimś punktem zapalnym, chociaż tutaj mieliśmy rzeczywiście wyważone stanowisko japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale żeby było ciekawiej, to nie inaczej jest na kolejnym Morzu Południowochińskim, czyli tym już bardziej na południe od Morza Wschodniochińskiego i tam również są konflikty terytorialne Chin, ale już z Wietnamem, z Filipinami, też konflikty tych poszczególnych krajów między sobą często, więc tam też krążą różnego rodzaju kutry rybackie czy statki i również ta przestrzeń jest naruszana i każdy z tych krajów uważa, że to jego jakby suwerenność rozciąga się nad tymi wysepkami czy tymi akwenami morskimi, więc myślę, że no, będziemy jeszcze świadkami wielu napięć na tamtych morzach i w tamtym regionie, zwłaszcza, że no, 50% światowego handlu przepływa przez tamte rejony, ale to akurat Morze Południowochińskie, może niekoniecznie tutaj przez Senkaku, czy Diaoyutai, a o ten region pani pytała, właśnie Morza Wschodniochińskiego.
Ostatnio też duże protesty w Hongkongu i to jest ten kolejny element, bo te relacje chińsko-japońskie są skomplikowane i dodatkowo też Japonia jest chyba jednym z tych krajów, które bardzo mocno skrytykowały ten plan narzucenia Hongkongowi przepisów o bezpieczeństwie narodowym przez Pekin.
No na pewno Japonia nie nigdy, przynajmniej od 100 lat nie jest krajem, który był entuzjastą jakby polityki chińskiej i rzeczywiście tutaj obok Stanów Zjednoczonych najmocniej krytykuje to, co Chiny zrobiły w Hongkongu, a przypomnijmy, że tak naprawdę de facto skasowały autonomię tego państwa miasta, która miała być utrzymana do 2047 roku, bo to miał być taki 50-letni okres przejściowy. Wprowadzono National Security Law, dokładnie nie wiemy, co ma oznaczać to narodowe prawo bezpieczeństwa w Hongkongu, ale możemy się domyślać, Tak wynikało z obrad ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, które miało miejsce w maju w Pekinie, że chodzi o eliminowanie takich działań, które mogą być uznane za buntownicze, czy za jakiegoś rodzaju rebelię, zakłócanie porządku społecznego i tak dalej. Do tej pory Hongkong był takim wentylem bezpieczeństwa, gdzie można było robić pewne rzeczy, których nie można było robić na kontynencie, tak? Znaczy na przykład czczono pamięć 4 czerwca, na przykład Tiananmen, to jest niemożliwe na kontynencie, w Hongkongu to praktykowano. Wydaje się, że ponieważ miliony ludzi wyszły na ulicę i jakby została zdestabilizowana całkowicie ta sytuacja, to Chiny wprowadziły to prawo, które pozwoli im reagować ostrzej, aby tłumić tego typu demonstracje, bo lokalny rząd nie był w stanie tego zrobić. I Hongkong właściwie odniósł ogromną porażkę, bo potem też i Amerykanie wycofali specjalne przywileje, jakby rozczarowani postępowaniem tego lokalnego rządu w Hongkongu. W efekcie ci miliony ludzi, które tam protestowały, tych młodych ludzi, prawdopodobnie uda się na emigrację, być może na Tajwan, a tutaj też UK zgłasza, daje specjalne prawa dla tych ludzi, walczy o tych młodych emigrantów. Z drugiej strony biznes pewnie pojedzie do Shenzhen czy na wschód Chin. Teraz wyspa Hainan ma być takim specjalnym ośrodkiem, który ten biznes przyciągnie. No i można powiedzieć, że w efekcie tego ten Hongkong, który znalazł się w strefie zgniotu, takie jest określenie dosyć popularne, ostatnio w Polsce lansowane przez wielu geopolityków, m.in. doktora Jacka-Bartosiaka, ale Hongkong stanie się takim postkolonialnym skansenem i tak wyjdzie z tego starcia amerykańsko-chińskiego. To jest ciekawa sprawa Tajwanu, który nastroje całkowicie w 2019 roku jednak przechyliły się w stronę opozycji, która miała już te wybory przegrać, ale prezydent Tajwanu wygrała drugą kadencję, bo jednak nastroje na Tajwanie się przechyliły w wyniku tych protestów w Hongkongu, co z kolei w maju poskutkowało tym, że Chiny ogłosiły, że to nie będzie już pokojowe zjednoczenie, ale już mówi się po prostu o zjednoczeniu, więc niewykluczona, że i cieśnina tajwańska właśnie też stanie się tutaj tym obszarem, który będziemy wnikliwie obserwować. Gdybyśmy dokonali więc takiego podsumowania, to mamy Hongkong, gdzie istnieje ten spór o tą autonomię, właściwie ograniczenie, to po pierwsze, po drugie Tajwan, gdzie już nie mówi się o pokojowym zjednoczeniu, tylko o zjednoczeniu. Po trzecie jeszcze sprawa Indii, gdzie doszło do starć w Himalajach i Indie już ogłosiły, że 20 żołnierzy poległo w tych starciach. Chiny na razie nie ogłaszają, nie podają liczby, a też pewnie ktoś tam w tych starciach zginął.
Kończy nam się powoli czas, ale może jeszcze przez minutę opowiedzmy o tych starciach, o których teraz mówi cały świat, starciach przygranicznych, starciach na spornej granicy, starciach na kamienie i noże.
No właśnie, jest to starcie w Himalajach na bardzo wysokiej, chyba ponad 5000 metrów nad poziomem morza, jeśli się nie mylę. Starcie w jednej z dolin, gdzie właściwie w 1962 roku mieliśmy konflikt między Chinami a Indiami. Chiny wówczas wygrały ten konflikt, ale to było, teraz weszły na terytorium, które właściwie był taki konsensus nienaruszany przez te 58 lat. W Indiach odebrano to bardzo emocjonalnie, palone są chińskie flagi, palone są portrety Xi Jinpinga. Chiny nie reagują tak emocjonalnie, nie podają liczby żołnierzy, która zginęła w tym starciu. Mówi się, że chodziło o to, że Indie reaktywowały tam bazę, właściwie nowa bazę, na której można było lądować i doprowadziły do tego drogę, która w kilka tysięcy kilometrów, czy tam ponad 1000 kilometrów w głąb Indii można było tą drogą dojechać i że to było działanie prewencyjne ze strony Chin. No, nie ulega wątpliwości, że tutaj Indie zostały wybrane na takiego sparring partnera, ale będziemy obserwowali niezwykłe tarcia w tym regionie, bo Chiny stały się państwem bardzo asertywnym, hołdują w zasadzie dyplomacji wilczej, czy dyplomacji wilczego wojownika, czyli bardzo jest to dyplomacja taka, czy w ogóle działania już bardzo, które na każde, nawet ze strony Stanów Zjednoczonych, na każde zarzuty odpowiadają jeszcze mocniejszymi zarzutami.
I te działania będziemy komentować, na pewno będziemy do nich powracać. Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin, Instytut Sobieskiego, był gościem Kuriera w samo południe.